wydarzenie miesiąca. Miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
W nocy z 2 na 3 maja 1921 roku wybuchło trzecie powstanie śląskie. I właśnie ten wielki zryw Ślązaków sprzed 100 lat o przynależność ich ziemi ojczystej do Polski będzie wydarzeniem miesiąca maja. Według niemieckiego spisu ludności z 1910 roku na Śląsku mieszkał 1 250 000 Polaków i 880 000 Niemców. Tak więc ludność polska dominowała, zwłaszcza jeżeli przyjmiemy kryterium językowe. Natomiast sprawa tożsamości narodowej na Śląsku była skomplikowana. Wielu bowiem mówiących po polsku Ślązaków nie miało polskiej świadomości narodowej. Byli więc na Śląsku ludzie, którzy czuli się Polakami. Byli na Śląsku ludzie, którzy mówili po polsku, ale czuli się Niemcami. Byli też na Śląsku ludzie, którzy mówili po polsku, ale nie mieli wykrystalizowanej świadomości narodowej. Wahali się. Zdarzało się, że te podziały biegły w poprzek jednej rodziny. Zdarzało się, że było dwóch braci. Jeden walczył o przynależność Śląska do Polski, drugi walczył o przynależność Śląska do Niemiec. Zdarzało się, że mieszkańcy tej ziemi o czysto polskich nazwiskach czuli się Niemcami. I zdarzało się, że Ślązacy o niemieckich nazwiskach czuli się Polakami. Kiedy kończy się I wojna światowa, kiedy mamy konferencję paryską, tam delegacja polska z Romanem Dmowskim, Janem Ignacem Paderewskim domaga się przyłączenia Górnego Śląska i większości Opolszczyzny do Rzeczpospolitej. No ale decyzja konferencji paryskiej, zawarta w traktacie wersalskim, jest inna. Ta decyzja była taka, że na tym terenie miał się odbyć plebiscyt, że mieszkańcy tych ziem w głosowaniu mieli zadecydować, czy chcą, aby ich ziemia należała do odradzającego się państwa polskiego, czy do Niemiec. Dla wielu Ślązaków ta wiadomość, że ich ziemia nie będzie należeć do Polski, że ma się odbyć jakiś plebiscyt, była swoistym szokiem. I w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 roku wybuchło pierwsze powstanie śląskie. Źle przygotowane, zostało szybko stłumione, walki ustały 24 sierpnia. Resztki powstańców przekroczyły granice z II Rzeczpospolitą. Wkrótce po upadku pierwszego powstania śląskiego rozpoczęła się kampania plebiscytowa. Niemcy mieli w tej kampanii propagandowej zdecydowaną przewagę. Historyk Kazimierz Popiołek pisał: cóż z tego, że w Opolu, gdzie mieściła się siedziba komisji, urzędowali przedstawiciele trzech mocarstw zachodnich pod przewodnictwem jak najżyczliwszego Polsce francuskiego przewodniczącego. Cóż z tego, że na czele powiatów terenu plebiscytowego stanęli alianccy oficerowie, skoro poza tym wszystko zostało po staremu, jak za najlepszych cesarskich czasów. Nadal wszystkie urzędy pozostawały w rękach dotychczasowych, wyłącznie niemieckich urzędników. W oparciu o niemieckie podręczniki zatruwali dusze polskich dzieci niemieccy nauczycieli, którzy za swą germanizatorską działalność od lat pobierali specjalne dodatki do uposażenia i otrzymywali odznaczenia. Pracą polskiego robotnika w kopalniach i hutach kierowali niemieccy dyrektorzy, inżynierowie i majstrowie czy sztygarzy, którzy bardzo czynnie baczyli, jakie to gazety czytają uzależnieni od nich robotnicy, na jakie chodzą zebrania, co myślą o plebiscycie. Na co wskazał historyk Kazimierz Popiołek? Na sytuację społeczną. Otóż na tych ziemiach Polacy to byli najczęściej robotnicy, górnicy, chłopi. Ludzie często słabo wykształceni, ludzie często źle sytuowani materialnie. Większość ludzi bogatych, ludzi wykształconych to byli Niemcy. Tak jak pisał historyk, polski górnik pracował pod kierunkiem niemieckiego sztygara w kopalni należącej do Niemca. Polskie dziecko chodziło do szkoły, gdzie nauczycielami byli Niemcy. Polacy byli sądzeni w sądach, gdzie sędziami byli Niemcy. Chodzili do lekarza, którym był najczęściej Niemiec i można długo tak wyliczać. Oczywiście była polska inteligencja na Śląsku, ale ona była stosunkowo nieliczna. I ta przewaga społeczna Niemców przekładała się na propagandę. Niemieccy nauczyciele, niemieccy lekarze, niemieccy prawnicy, niemieccy sztygarzy przekonywali Polaków, aby nie głosowali za przynależnością do Polski. Że w Niemczech jest dobrobyt i porządek, a w Polsce będzie bałagan i bieda, że ich życie się zmieni na gorsze, jeżeli pozwolą, aby te ziemie stały się częścią II Rzeczpospolitej. Potężnej, świetnie zorganizowanej i wszechstronnej niemieckiej machinie propagandowej Polacy mogli przeciwstawić jedynie improwizowaną, nieporównanie skromniejszą, wykrwawioną latami prześladowań i terroru, sieć własnych organizacji. Stworzyły one podwaliny podziałające od lutego 1920 roku. Polski Komisariat Plebiscytowy, kierowany z gmachu bytomskiego hotelu Lomnic przez Wojciecha Korfantego. Placówka mająca koalicyjny, wielopartyjny charakter była określana przez Niemców miniaturą polskiego rządu. Olbrzymią rolę w przygotowaniach do referendum odegrali polscy księża, jak choćby ksiądz Paweł Brandys, ksiądz Józef Czempiel czy ksiądz Karol Koziołek. Z Polski na Śląsk docierały pieniądze zbierane w publicznych kwestach, materiały propagandowe, broni, przeszkolenie ochotnicy. Siódmego maja 1920 roku niemieccy bojówkarze zdemolowali i podpalili siedzibę komisariatu, z której Korfanty i jego współpracownicy uratowali się tylko dzięki Bożej opiece i osobistej odwadze. Kiedy 17 sierpnia 1920 roku niemieckie bojówki przy kłamliwym akompaniamencie prasy niemieckiej, jakoby bolszewicy zajęli Warszawę, ruszyły do generalnego ataku, Polacy odpowiedzieli drugim powstaniem śląskim. Jego rozmach zaskoczył nie tylko Niemców, ale również alianckich oficerów, którzy w zamian za zaprzestanie walki zgodzili się spełnić szereg polskich postulatów. Plebiscyt na Śląsku odbył się 20 marca 1921 roku. Za Niemcami głosowało 706 820 osób, w tym 190 tysięcy emigrantów zwiezionych z całych Niemiec. Za Polską głosowało 479 414 osób. Jak widzimy, Niemcy ten plebiscyt wygrali, zamieniając te wyniki na procenty, mniej więcej 60% głosujących głosowała za Niemcami, 40% głosowała za Polską. Jeżeli popatrzymy na wyniki w gminach, to wyglądało to lepiej, bowiem w 46% gmin wygrali Polacy, w 54% gmin wygrali Niemcy. Dlaczego tak się stało? O jednej rzeczy już wspominałem. Przewaga propagandowa Niemców. Wielu Ślązaków, zwłaszcza tych o niewykrystalizowanej świadomości narodowej, uległo propagandzie niemieckiej. Zagłosowało za Niemcami. Działał tu też często taki mechanizm strachu przed nowym. Ludzie, którzy całe życie przeżyli w państwie niemieckim, często się bali tej nowości, tego, co ich czeka w tym państwie polskim, które powstało raptem 2,5 roku wcześniej. Bardzo niekorzystnie na wynik głosowania wpłynął też przepis, że mogą głosować ludzie urodzeni na Śląsku, a tu nie mieszkający. Jak wspomniałem przed chwilą, Niemcy prawie 200 tysięcy takich osób zwieźli z całych Niemiec, którzy przyjechali, aby zagłosować za przynależnością Śląska do Niemiec. Gdyby udział emigrantów był zabroniony, wyniki plebiscytu byłyby dużo bardziej korzystne dla Polaków. Jak się przyjrzymy szczegółowo tym wynikom plebiscytu, to się okazuje bardzo często, że na wsi wygrywali Polacy, w miastach wygrywali Niemcy. I tak na przykład w Bytomiu, w mieście, za Polską głosowało ponad 25% mieszkańców. Za przynależnością do Niemiec prawie 75% mieszkańców. Ale jak patrzymy na wieś pod Bytomiem, to tam za Polską głosowało prawie 60% mieszkańców. za przynależnością do Niemiec nieco ponad 40% mieszkańców. Jeżeli weźmiemy wyniki w Katowicach w mieście, to tu za Polską głosowało mniej niż 15%. Za przynależnością do Niemiec ponad 85% mieszkańców Katowic, ale jak zobaczymy na wyniki na wsiach pod Katowicami, to tam wygrali Polacy. Ponad 55% mieszkańców wsi pod Katowicami głosowało za przynależnością do Polski. Za przynależnością do Niemiec nieco poniżej 45%. Były też takie powiaty, gdzie ten sukces Polski był zdecydowany. W powiecie Pszczyna za przynależnością do Polski głosowało prawie 75% głosujących. Za przynależnością do Niemiec nieco ponad 25% biorących udział w głosowaniu. Plebiscyt kończy się więc polską porażką. No i jest teraz pytanie, no co dalej? Tak? Polacy proponują podział zgodnie z wynikami głosowania, czyli domagają się, aby te tereny, gdzie Polacy wygrali, a jak już mówiłem, takich gmin, gdzie Polacy wygrali, było 46%, żeby no, te tereny przyłączyć do Polski, a te tereny, gdzie wygrali Niemcy, przyłączyć do Niemiec. Niemcy jednak się temu sprzeciwiają, proponują, aby przyłączyć do Polski tylko rolnicze powiaty z południa Śląska, takie jak Pszczyński, gdzie dominowały tereny rolnicze, natomiast żeby cały ten obszar Górnego Śląska z hutami, kopalniami, z takimi miastami jak Katowice czy Bytom, żeby cały ten obszar został w państwie niemieckim, argumentując, że nie można tego podzielić, że stanowi to pewną całość. Groźba była bardzo poważna, że to rozwiązanie niemieckie zostanie zatwierdzone przez aliantów. W tej sytuacji 28 kwietnia 1921 roku zapadła decyzja o wybuchu kolejnego powstania. Termin wyznaczono na noc 2 na 3 maja. W apelu powstańczego dowódcy, podpułkownika Macieja Mielżyńskiego czytamy: na zdradę ziemi, na dalszą niewolę, na odłączenie od wolnej Polski pozwolić nie możemy. Wojciech Korfanty, który został dyktatorem powstania, zapewniał: zwycięstwo osiągniemy za wszelką cenę i nie ma na świecie takiego mocarza, który mógłby okuć nas ponownie w kajdany germańskie. Wstępem do powstania był strajk powszechny 2 maja. Zamarło życie w fabrykach, hutach i kopalniach. W nocy z 2 na 3 maja wysadzono mosty na Odrze, zabezpieczając Górny Śląsk przed napływem posiłków niemieckich. Równocześnie na całym obszarze plebiscytowym wystąpiły zakonspirowane dotąd oddziały polskie. Maciej Grażyński wspominał: w dniu 2 i 3 maja przeżywaliśmy najszczęśliwszy moment naszego życia. Widzieliśmy na własne oczy wyrastające jak z podziemi bataliony i pułki w takim składzie, jaki z góry zakreśliliśmy. Już pierwszego dnia powstania udało się zająć Katowice, Królewską Hutę, Chorzów, Siemianowice, Hajduki, Zabrze, Pszczynę, Żory, Rybnik, Pasikowice, Łabędy, Kędzierzyn. Do 10 maja powstańcy zajęli Górny Śląsk do tzw. linii Korfantego, wyznaczającej polskie postulaty graniczne. Wybuch powstania i polskie sukcesy wywołały wściekłość nie tylko w Berlinie, ale również w Londynie, gdzie brytyjski premier Lloyd George określił w parlamencie powstanie śląskie jako polskie kpiny z traktatu wersalskiego. W tej sytuacji rząd polski nie mógł oficjalnie poprzeć walczących o wolność Ślązaków. Podczas trzeciego powstania śląskiego szczególnie zacięte walki miały miejsce w rejonie Góry Świętej Anny. Atak przeprowadzali Niemcy ściągnięci tutaj m.in. z Bawarii, dążący za wszelką cenę do odbicia terenów kontrolowanych przez powstańców. Jak jeden z niemieckich generałów pisał w meldunkach, straty niemieckich batalionów w czasie walk o Górę Świętej Anny były olbrzymie. Niektóre z tych batalionów miały straty rzędu 80-90% stanów wyjściowych. Walki w powstaniu śląskim były zacięte. Niemcom udało się zepchnąć Polaków na wschód. Niemcy odbili część terenów, które opanowali powstańcy w pierwszej fazie powstania śląskiego. Ostatecznie walki zakończyło zawieszenie broni i rozejm 5 lipca 1921 roku. Trzecie Powstanie Śląskie trwało więc nieco ponad 2 miesiące. O przyszłości Śląska miały rozstrzygnąć wielkie mocarstwa, miała rozstrzygnąć Liga Narodów, ale Liga Narodów, rozstrzygając o przyszłości Śląska, musiała uznać fakty dokonane, takie jak opanowanie znacznej części Śląska przez śląskich powstańców. 20 października 1921 roku Liga Narodów zadecydowała, że do Polski będzie należeć 29% obszaru plebiscytowego, zamieszkałego przez 46% ludności. Czyli do Polski miało należeć nieco więcej jak 1/4, nieco mniej jak 1/3 obszaru spornego, ale był to obszar najgęściej zaludniony. Prawie połowa ludności Śląska mieszkała na tym obszarze, który przypadł Rzeczpospolitej. Był to więc obszar najgęściej zaludniony i był to obszar najlepiej rozwinięty gospodarczo. Na tym obszarze, który przydzielono Polski, znajdowało się 76 kopalń węgla, czyli 3/4 kopalń węgla śląskich trafiło do Polski, 1/4 trafiła do Niemiec. 59% wielkich pieców, 3/5. Dla ubogiej II Rzeczpospolitej było to zdobyczą bezcenną. Dla Polski rolniczej, ubogiej w przemysł, te śląskie huty, te śląskie kopalnie były olbrzymim bogactwem. Dopiero 20 czerwca 1922 roku oddziały polskie wkroczyły do śląskich miast. Wojciech Korfanty, który witał w Katowicach polskich żołnierzy, powiedział: "Przybyłaś do nas, Polsko. Z sercem przepełnionym czcią nabożną witamy Cię, Matko Ojczyzno. Bądź nam matką troskliwą. Ostatnie wbijasz pale granic Twoich. Tu na zachodzie stoi żywy mur, piersi mężów w bojach zahartowanych, gotowych zawsze do Twojej obrony." I prawdę mówił Korfant. Ta Polska, która odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 roku, przez kilka lat wytyczała swoje granice. I ten proces wytyczania granic II Rzeczpospolitej, jego ostatnim fragmentem jest właśnie to wydarzenie, przyłączenie Górnego Śląska, czy części Górnego Śląska do Rzeczpospolitej. Przybyły do Katowic naczelnik Józef Piłsudski. Dekorując powstańców śląskich krzyżami waleczych, krzyżami Virtuti Militari, powiedział: "Przybyłem do Was wzruszony, tak jak każdy Polak, który przekracza dawną granicę, która tak niedawno jeszcze była przekleństwem naszego życia." Tak mówił Józef Piłsudski, człowiek z Wileńszczyzny, człowiek z Kresu. Rozumiał znaczenie tego wydarzenia. Doceniał trud Ślązaków, którzy własną krwią, ofiarą własnego życia, doprowadzili do tego, że znaczna część Górnego Śląska z takimi miastami jak Katowice znalazła się w granicach II Rzeczpospolitej. Ale minęło zaledwie 17 lat, przyszedł tragiczny wrzesień 1939 roku i na Śląsk znowu wkroczyły wojska niemieckie. I mimo bohaterstwa mieszkańców Śląska, mimo bohaterstwa harcerzy śląskich, którego symbolem stała się obrona wieży spadochronowej, znowu te ziemie znalazły się w granicach państwa niemieckiego. I ci nowi okupanci, Niemcy, od pierwszych dni okupacji rozstrzeliwali, wysyłali do obozów koncentracyjnych powstańców śląskich. Mścili się za to, co wydarzyło się w 1921 roku. Od tych wydarzeń, od tego wielkiego zrywu Górnoślązaków mija w tym roku 100 lat. Warto pamiętać o tych wszystkich ludziach znanych i nieznanych, którzy wtedy, 100 lat temu, nie zawahali się podjąć walkę o przynależność ich wsi i miast, ich miejsc pracy do Rzeczpospolitej. Gdyby nie ich walka, gdyby nie ich trud, Druga Rzeczpospolita byłaby nie tylko mniejsza w wymiarze geograficznym, ale byłaby dużo uboższa.